Rozmowa dnia. Naszym i Państwa gościem Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta, rzecznik Funduszy Europejskich w Lubuskim. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zacznijmy od tematów lokalnych, gorzowskich. W poniedziałek oficjalnie ruszy budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu tutaj niedaleko naszej redakcji przy Warszawskiej. Wtedy oficjalnie wykonawca przyjmuje plac budowy de facto. Niektórzy stracili już nadzieję, że nastąpi taki moment.
Ja myślę, że trzeba było tej nadziei mieć więcej i nie tracić jej do końca. Natomiast rzeczywiście, biorąc pod uwagę to tempo wszelkiego rodzaju czynności związanych z zamówieniami publicznymi, a więc przetargami, brakiem ich rozstrzygnięcia, to rzeczywiście mogło budzić u wielu ludzi wątpliwości. Ja też takie głosy słyszałem, że na pewno ta inwestycja już przejdzie do historii, nie uda się, nie będzie zrealizowana. Natomiast przypomnę, że mamy na to zagwarantowane pieniądze ze środków Unii Europejskiej.
Ale gros środków musiał odrzucić miasto.
Oczywiście, że tak.
Całość ma kosztować 104 miliony złotych, więc jest to spory
wysiłek. Bardzo, bardzo duża inwestycja. Miasto ponad 30 milionów musiało znaleźć. Ja powiem tak, to jest bardzo dobra decyzja prezydenta miasta, który zdecydował się, że idzie konsekwentnie w kierunku właśnie budowy infrastruktury pod nowoczesne szkolnictwo zawodowe. Dlatego, że to rzeczywiście jest inwestowanie w przyszłość naszego miasta. Nowoczesne szkolnictwo zawodowe jest potrzebne zarówno uczniom, zarówno uczelni gorzowskiej, jak i też pracodawcom gorzowskim.
Czyli to jest decyzja prorozwojowa, tak?
Jak najbardziej. Miejmy nadzieję tak naprawdę, że i trzymajmy kciuki wszyscy gorzowianie za to, żeby inwestor rzeczywiście dobrze i zgodnie z harmonogramem radził sobie z tą inwestycją, bo myślę, że łatwo też nie będzie, ale najważniejsze jest, że mamy decyzję, rozpocznie się ta budowa i tutaj jestem o to w miarę już spokojny.
Pada hasło, miasto musiało znaleźć pieniądze. To może być lekko delikatnie mylne hasło, ponieważ słuchacze mogą dojść do wniosku, że prezydent gdzieś miał jakąś sumę zastawioną i sobie o niej przypomniał. Ale przecież jest to okupione dużym wysiłkiem miasta. Chociażby linia tramwajowa na Górczyn została zamrożona de facto.
To prawda. W budżecie miasta są konkrety, realia, fakty i suche liczby. To nie jest tak, że prezydent sobie gdzieś tam z rękawa wyjmie dodatkowego asa, nagle znalazł. Po prostu, jeżeli inwestujemy w coś i musimy dołożyć do tego bardzo dużo pieniędzy, tak jak w przypadku CEZIB-u, to musimy znaleźć te pieniądze właśnie. I między innymi taka była decyzja prezydenta, że jak gdyby na dzień dzisiejszy odstępujemy, ale nie zaniechujemy w tym momencie budowy linii tramwajowej na Górczyn, tak? Wszystkie badania, raporty dotyczące rozwoju komunikacji miejskiej
mówią o tym, że linie tramwajowe bez Górczyna nie ma sensu.
Ta linia po prostu jest kluczowa, że ma sens. Natomiast, mówię, to jest kwestia podejmowania decyzji. Prezydent podjął taką, ja się z nią zgadzam, jestem z niej zadowolony. Natomiast powiem tak, przed nami kolejne takie decyzje trudne, chociażby w kwestii budowy hali widowiskowo-sportowej, bo też te pieniądze, które miasto ma do dyspozycji, łącznie z pieniędzmi z ministerstwa, jak się okazuje, też są zdecydowanie za małe na całość tej inwestycji. Ale zobaczymy.
Prezydent powiedział od razu, że nie rezygnuje z planów budowy hali.
Oczywiście, że tak. Myślę, że nikt nie rezygnuje.
Tylko trzeba będzie zabrać z innych inwestycji.
Hali. Tylko kwestia przede wszystkim, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze ogłoszonego chyba nawet, choć mogę się mylić, przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej. Jeżeli ten przetarg zostanie uruchomiony i znajdą się chętni na złożenie swojej oferty, wtedy będziemy wiedzieć, jaki jest koszt tejże to hali i ile na przykład rzeczywiście trzeba będzie znaleźć środków w budżecie miasta na to przedsięwzięcie.
Kolejne decyzje, zatem trudne przed władzami miasta, ale przed radnymi. Urząd Miasta zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę wytwórni mas bitumicznych przy ulicy Walczaka, a więc temat wrócił jak bumerang. Wytwórnia asfaltu w pobliżu nowego osiedla, gdzie chce postawić wykonawca remontu DK22. Remont już właściwie rusza, już widzimy przygotowania do tych większych prac. Też trudna sytuacja.
Oczywiście, dlatego, że tutaj mamy do czynienia z takim też interesem społecznym mieszkańców właśnie tego to osiedla. Możemy powiedzieć, że tam jest na dzień dzisiejszy raptem kilka budynków mieszkalnych, ale tak naprawdę to osiedle się rozbudowuje i właśnie te bloki, które są teraz budowane, one będą zdecydowanie bliżej właśnie potencjalnej wytwórni asfaltu. Sytuacja, myślę, wynika w tym momencie bardzo mocno z kwestii prawnych, na której się znaleźliśmy. To jest spór prawny tak naprawdę, bo z jednej strony tak, miasto decyzję pozytywną wydało wcześniej. Przypomnę, nadzór wojewody ją uchylił. Między innymi chodziło też o opracowanie takiego operatu dotyczącego wpływu na ochronę środowiska, tejże to inwestycji.
Jest odwołanie od decyzji.
Tak, po czym w tym momencie po kilku miesiącach tak naprawdę miasto znowu i tutaj wysłuchałem też w Państwa rozgłośni słów rzecznika Ciepieli, który mówi, że w tym momencie miasto analizowało bardzo mocno strony formalno-prawne i nie widzi w tym momencie możliwości, żeby takiej decyzji w dalszym ciągu nie wydawać i blokować tę decyzję. Więc mogę założyć taką sytuację, że znowu trafia to do wojewody lubuskiego i ten w tym momencie możliwe, że znowu uchyli tę decyzję. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie, w jakim momencie w tym zamkniemy tę sprawę.
W tle są dwa wątki, prawda? Mieszkańcy, którzy...
Oczywiście, że tak.
Mieszkają w bliskiej okolicy i środki, które miasto otrzymało.
Na tą inwestycję oczywiście drogową. Znaczy dla mnie jest ważne coś takiego jeszcze i myślę, że też ważne z punktu widzenia mieszkańców, czy na przykład miasto prowadziło rozmowy z inwestorem właśnie, aby na przykład zmienić usytuowanie tejże to wytwórni asfaltu. Z tego, co widać, nie. Kwestia jest jednoznaczna.
Myśli pan, że to byłaby droga do kompromisu?
Oczywiście, że tak. Ale to jest jak gdyby z punktu widzenia mieszkańców, tak? Którzy tam funkcjonują, żyją na co dzień. Przypomnę, w niedalekiej odległości też mamy tam placówkę przedszkolną, więc no nie łudźmy się. To ta inwestycja akurat nie będzie sprzyjać funkcjonowaniu na co dzień w tym miejscu Gorzowa dla zwykłego mieszkańca.
A jeśli słyszy pan również w wiadomościach Radia Gorzów, że już nie marzec, a może maj, ulica Sikorskiego, może w kwietniu szybciej trochę tramwaje, to co pan sobie myśli?
Nie dziwi mnie to, bo przypomnę też, że już jeszcze w tamtym roku kalendarzowym była mowa o tym, że inwestor też powinien w marcu, na 8 marca oddać ulicę Sikorskiego, ale między innymi chyba nawet sam prezydent miasta, pan Jacek Wójcicki, zakładał rezerwę na drugi kwartał. Mm-hmm. Sprawdziło się. Mm-hmm. Ja powiem tak, czy to będzie pierwszy czy drugi kwartał, nie chcę być tutaj taką osobą, która to traktuje, kiedy będzie, to będzie, ale powiem tak, niech ta inwestycja będzie zrobiona tak, jak należy i oddana w pełnej gotowości, sprawności, żeby nie było później tak, że przetniemy wstęgę, bądź też nie, ale oddamy do użytku ulicę Sikorskiego,
Miesiąc
znowu będziemy mieli w tym momencie tam ekipy budowlane, remontowe.
Ale firma pana rozgrzesza, bo sama przyznaje, że brakowało środków, pracowników i tak dalej.
Powiem tak, no nie mam kompetencji do tego, żeby kogoś rozgrzeszać, bądź też nie. Mogę powiedzieć tak, no stało się, to są fakty, tego już nie unikniemy, no to po prostu było. Tak się stało, takie były warunki, realia. Mam nadzieję, że tak jak mówię, żeby ta inwestycja była porządnie dokończona.
Przejdźmy do tematu politycznego. Platforma Obywatelska. Szykują się wybory wewnątrz partii, 6 kandydatów. Dzisiaj, gdyby pan miał głosować, miałby pan już upatrzonego swojego kandydata?
Ja oczywiście. Znaczy dla mnie jak gdyby dwie postaci tutaj są wybijające.
Ale
szef
może być jeden.
Może być jeden, oczywiście. I mówię to w określonej kolejności. Borys Budka, Bartosz Arłukowicz. Mhm.
To, że Grzegorz Schetyna oddaje fotel przewodniczącego, wzmocni Platformę, czy pokazuje, że no nie ma charyzmatycznego... Różne są opinie, cytuję, że nie ma charyzmatycznego na razie przewodniczącego. przywódcy w Platformie Obywatelskiej?
Ja myślę, że z charyzmą w polityce to ostrożnie, natomiast powiem tak, Grzegorz Schetyna doprowadził przez te lata do tego, że Platforma po pierwsze się utrzymała na pokładzie polityki krajowej, doprowadził do powstania Koalicji Obywatelskiej, ma swoje zasługi w tym momencie w prowadzeniu partii w bardzo trudnym okresie, natomiast oczywiście w partii potrzebne są zmiany, o tym mówi się od dawna i też tutaj wielką zasługą Grzegorza Schetyny jest to, że potrafił wyczuć ten moment i sam zrezygnował z ubiegania się o fotel szefa partii.
Potrafił? Czy, bo też nie brakuje opinii, że kilka lat za
różne.
Późno.
Powiem tak, opinie będą zawsze różne. Ja powiem tak, to on podjął ostatecznie decyzję, więc w tym momencie to jest jego decyzja i będę go tutaj bronił i będę w tym momencie wyrażał zawsze pozytywne stanowisko o tym czasie, kiedy on sprawował funkcję przewodniczącego.
A jak jakie
natomiast
wybory
potrzebne
mogą
są nowe, potrzebne są nowe impulsy. To też jest trochę zmiana pokoleniowa w tej polityce i również w Platformie Obywatelskiej. I ja myślę, że właśnie te osoby, które wymieniłem, jeszcze raz powiem według kolejności, Borys Budka, Bartosz Arłukowicz, dla mnie osobiście są osobami, które mogą wnieść dużo nowej, dobrej energii i dać nowe impulsy dla Platformy Krajowej.
Sejm na koniec wczoraj głosował nad nowelizacją ustawy o opłatach abonamentowych, która zakłada pomoc finansową dla mediów publicznych, między innymi dla Radia Zachód czy dla TVP Gorzów. Nie głosowali parlamentarzyści opozycji.
Jak się okazało, poza dwójką chyba pan posłanek, które w tym momencie zapewniły tak naprawdę kworum.
Ale pan by zagłosował?
Globalnie rzecz biorąc, pewno bym jako poseł Platformy Obywatelskiej, ugrupowania opozycyjnego, biorąc pod uwagę, w jaki sposób funkcjonuje w tym momencie telewizja publiczna, zwłaszcza na poziomie informacji, wiadomości i tak dalej, pewno bym też głosował przeciw, albo bym też po prostu nie był na tym głosowaniu. I tu w pełni solidaryzuję się z posłami Platformy Obywatelskiej, opozycji.
Ale jest pan gościem telewizji publicznej czy radia publicznego częstym?
Jestem częstym gościem radia publicznego i powiem tak, że jeśli chodzi o audycję tutaj w radiu publicznym, jestem członkiem Rady Programowej też Radia Zachód i oczywiście spieramy się o pewne rzeczy, również na Radzie Programowej. Pani przewodnicząca Rady Bożena Bukiewicz może to potwierdzić. Natomiast powiem tak, zdecydowanie widzę różnicę, jeśli chodzi o upolitycznienie, upartyjnienie telewizji publicznej, programu pierwszego, zwłaszcza jeśli chodzi o wiadomości, w stosunku właśnie do naszej rozgłośni. Więc jesteście na plusie, ale z punktu widzenia właśnie tego, co robi telewizja publiczna w publicystyce, w wiadomościach politycznych, pewno to głosowałbym tak jak inni posłowie wczoraj w opozycji.
To jednak to samo źródło finansowania. Dziękuję bardzo za...
Szukajmy innych rozwiązań, ja mam nadzieję, że bo to jest kwestia, która od wielu lat budzi wątpliwości, jak finansować media publiczne w Polsce.
Radosław Rudlewski, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej, rzecznik Funduszy Europejskich w Lubuskim, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Miłego dnia.